Jesień, proszę Państwa, jesień kalendarzowa, astronomiczna, pogodowa. Jesteśmy już po równonocy, po przesileniu. Wszystko jednym słowem wskazuje, że weszliśmy w jesień, a jesień to politycznie bardzo gorący okres. Dzisiaj dużo powiemy w popołudniu w Netto kampanii wyborczej, która się toczy w Polsce i nie tylko w Polsce, bo także Hiszpania będzie się za wybory zabierać i trochę snop światła rzucimy na politykę na drugim końcu Europy, w Królestwie Hiszpanii, ale zanim to, kilka informacji, jakie nam przyniósł dzień. Były groźby wobec Katarzyny Lubnauer, to jest szefowa Nowoczesnej, jedna z liderek Koalicji Obywatelskiej. Okazało się, że to funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej, czyli formacji, która pilnuje porządku w polskim parlamencie, wysyłał pogróżki do Katarzyny Lubnauer. To jest funkcjonariusz z 19-letnim stażem. Został zatrzymany przez policję w związku z zawiadomieniem dotyczącym kierowaniem groźb karalnych. Tak potwierdziło dzisiaj Centrum Informacyjne Sejmu. Jeden hejter został złapany i to w nieco ponad 24 godziny, więc my ostrzegamy każdego, kto chciałby wysłać groźby karalne, że namierzenie takiego osobnika i delikwenta nie trwa długo i jest bardzo łatwe i organy ścigania potem pukają do drzwi od razu. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pani Bożena Borys-Szopa, ostrzega, że zostało się tylko kilka dni do końca września, żeby złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ na pierwsze dziecko. Jeżeli tego się nie zrobi do końca września, to pieniądze z wyrównania od lipca przepadną i będą wypłacane tylko od miesiąca złożenia wniosku. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie złożył na pierwsze dziecko wniosku, to zachęcamy do zrobienia tego szczególnie gorąco, bo inaczej 1500 zł po prostu przepadnie. Informacja ze świata jest taka, że na Bliskim Wschodzie coraz bardziej pachnie wojną. Mamy wypowiedź wysokich przedstawicieli Arabii Saudyjskiej, między innymi jednego z wysokich urzędników w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Riyadzie, który powiedział, że Arabia Saudyjska podejmie odpowiednie kroki w relacji na atak na obiekty naftowe, jeżeli śledztwo potwierdzi, że za nie odpowiada Iran. Z kolei minister spraw zagranicznych Iranu powiedział, że całkiem niedawno, że atak zbrojny USA lub Arabii Saudyjskiej na jego kraj przerodzi się w wojnę na pełną skalę, cokolwiek miał na myśli szef dyplomacji Iranu. Brzmi to niepokojąco. Informacja jeszcze jedna z Polski. Ryczałtowy ZUS powinien odejść do lamusa, tak mówi rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz, który chwali propozycje Prawa i Sprawiedliwości, które zostały przedstawione w Katowicach na specjalnym kongresie, gdzie pojawił się 5-punktowy pakiet dla przedsiębiorców, głównie polegający na obniżeniu obciążeń na ZUS dla przedsiębiorców. I te rozwiązania chwali rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Informacja na końcu czytana, ale nie dlatego, że najmniej ważna, ale do niej za chwilę będziemy się odnosić. W drodze na sesję klimatyczną ONZ prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił, że to Polska blokuje wspólne wysiłki Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska i że młodzi ludzie, którzy chcą walczyć o klimat, czy w ogóle obywatele Europy, jeżeli chcą walczyć o klimat, powinni jechać, demonstrować nad Wisłę, bo tu jest klucz do tego, żeby polityka klimatyczna Unii Europejskiej była jeszcze bardziej restrykcyjna. I to są wszystkie info. A, jeszcze jedna informacja. Nauczyciele jednak będą walczyć o podwyżki. Będzie strajk, ale strajk włoski, więc szkoły się nie zamkną, tylko nauczyciele będą pracować bardzo skrupulatnie. I to wszystkie informacje, które dla Państwa na początek przygotowałem, a zaraz za sekundę porozmawiamy o tej informacji dotyczącej prezydenta Francji. Przy telefonie Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który pojechał już do Nowego Jorku. Prezydent Francji krytykuje nasz rząd, także naszego prezydenta, za to, że blokujemy ambitne plany klimatyczne Unii Europejskiej. Jak się doradca prezydencki do tych słów prezydenta Francji odniesie?
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy. Małe nieporozumienie, panie redaktorze, bo jestem w Polsce, zostałem ze względu na obowiązki lokalne.
Ale musiałem prezydent tutaj zostać. W Nowym Jorku jest.
Tak, prezydent w Nowym Jorku jest, dlatego że ten szczyt klimatyczny, który zwołał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, odbywa się przy okazji corocznego spotkania wszystkich państw świata. To jest tak zwana... To jest nazywane Zgromadzenie Ogólne ONZ-u i przy okazji tego Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u co roku różnego rodzaju, także środowiskowe tematy są nagłaśniane. W tym roku sekretarz generalny zdecydował o tym, że będzie to sprawa klimatu. Rzeczywiście taki szczyt klimatyczny będzie się odbywał. Wszystkie państwa, które... Logika tego szczytu jest taka, że wszystkie państwa, które chcą proponować jakieś mocne ambicje redukcyjne, jakieś mocne podejście do spraw ochrony klimatu, będą miały szansę się wypowiedzieć. Natomiast ta wypowiedź pana prezydenta Macrona, no ona jest trochę, wydaje mi się, delikatnie mówiąc, no niezbyt dobra i ona chyba nie buduje wzajemnych relacji pomiędzy Republiką Francuską a Rzeczpospolitą Polską, dlatego że takie pouczanie strony polskiej i takie sugestie i takie dosyć cierpkie słowa, no nie służą ogólnie mówiąc temu. Polska rzeczywiście, polski rząd w czerwcu tego roku zablokował konkluzje Rady Europejskiej dotyczące zwiększenia redukcji emisji CO2. No to było podyktowane tym, że nasza gospodarka cały czas opiera się na wytwarzaniu energii z węgla, no ale to węgiel w naszym przypadku jest cały czas paliwem podstawowym, na którym my budujemy swoje PKB, gdzie budujemy swoje bogactwo, i tego typu podejście no jest naturalne, no bo trudno wymagać od innych krajów także na świecie, żeby tak na przykład jak Arabia Saudyjska zrezygnowali z ropy naftowej czy
Ale Katar, panie ministrze, to jest tak, że taka deklaracja przed szczytem ONZ, przed sesją klimatyczną ONZ, który mówi do młodych, tak przynajmniej cytuję, paryżanin mówi do młodych, niech jadą manifestować w Polsce, by mi pomóc w mobilizowaniu tych, których nie mogę zmobilizować do zmian. To jest jakiś szantaż, to jest groźba, co to jest?
No właśnie dlatego mówię, że to są trochę cierpkie słowa, które nie służą budowaniu wzajemnych relacji dwustronnych, bilateralnych, więc powinna być tutaj większa rozwaga. Jest sytuacja tego typu, że my jednak no, jesteśmy państwem na dorobku, cały czas próbujemy zwiększać swoje PKB i się, że tak powiem, bogacić, żeby Polakom się żyło godnie. Dlatego też tego typu słowa, mówiąc wprost, nie są na miejscu. Natomiast no, Polska nie była osamotniona w zablokowaniu tych konkluzji, dlatego że jeszcze razem z nami głosowały przeciw tym konkluzjom Czechy, Estonia i Węgry. Także cztery kraje Unii Europejskiej, a tu chodziło, mówiąc wprost, o nasze dobrze pojęte interesy gospodarcze i bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo dostaw i bezpieczeństwo energetyczne. To jest przecież szalenie istotne w tym, ażeby mieć w oparciu o własne zasoby możliwość wytwarzania energii, która jest niezbędna, jednocześnie jest no, pewnym krwiobiegiem gospodarki.
Czy po takich słowach pana zdaniem prezydent Andrzej Duda powinien się spotkać z prezydentem Francji w kuluarach, czy raczej po takim no, szantażu albo groźbie unikać czy odmawiać spotkań z prezydentem Francji?
No, charakterystyka z sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych charakteryzuje się tym, że jest możliwość spotkania bezpośredniego poszczególnych głów państw. To jest bardzo duże spotkanie, bardzo ważne. Odbywa się wiele spotkań bilateralnych. Być może takiego spotkania dojdzie. Natomiast nie powinniśmy chyba tych spraw naszych wewnętrznych, powiem w ten sposób też europejskich, pokazywać na zewnątrz, na cały świat i Polski. Nie powinno się stawiać gdzieś tutaj pod ścianą albo w kącie i wytykać pewne sprawy. No równie dobrze my możemy powiedzieć, że Republika Francuska jest największym producentem odpadów promieniotwórczych w Europie, no bo swoją energię i swoje bezpieczeństwo energetyczne opierają o wytwarzanie energii elektrycznej z atomu. Natomiast no, my musimy dbać o swoje interesy i to jest bardzo ważne, ażeby pilnować tego, żeby polska gospodarka mogła się rozwijać w sposób właściwy. Natomiast jeśli chodzi o politykę klimatyczną generalnie, to proszę zauważyć, panie redaktorze, że nie ma takiego kraju na świecie, który by zrobił tyle dla ochrony klimatu, co Polska. My mieliśmy zredukować o 6% redukcję CO2, zlikwidowaliśmy tą produkcję o blisko 30%. Cały czas rośnie w Polsce produkt krajowy brutto, a jednocześnie zmniejszamy emisyjność naszej gospodarki, co oznacza, że jesteśmy klasycznym przykładem państwa, które idzie ścieżką zrównoważonego rozwoju. Polska przewodniczyła 4 razy posiedzeniom stron konwencji klimatycznej, czyli takiemu spotkaniu, które odbywa się raz do roku na świecie, w różnych częściach świata. Mieliśmy czterech prezydentów.
Pierwszy i był być pan może minister. Właśnie to się nie podoba prezydentowi Francji, że wszystko idzie dobrze, a w Paryżu, we Francji wszystko idzie, czy prawie wszystko idzie źle.
Ale jeszcze, panie redaktorze...
To ostatnie zdanie, panie ministrze.
Ostatnie zdanie, tylko jeszcze dokończę. Organizowaliśmy trzykrotnie konwencję klimatyczną. Cały czas nasz pomysł od wielu, wielu lat jest podnoszony, związany z tym, ażeby zwiększać i poprawiać skuteczność ochrony klimatu poprzez wprowadzenie do rozliczania ilość pochłoniętego CO2 przez żywe zasoby przyrodnicze i to też zgodne z prawem międzynarodowym, ze wszystkimi konwencjami. Więc my nie jesteśmy państwem biernym, jesteśmy państwem aktywnym, który jednocześnie dba i musi dbać o swoje interesy i o interesy swoich obywateli.
Powiedział Paweł Sałek, doradca prezydenta do spraw klimatycznych. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę i do zobaczenia w studiu Radia Wnet. Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
I my teraz, kończąc temat ekologiczny za sekundę, przeniesiemy się w wir polskiej kampanii wyborczej.
Radio Dwóch Stolic, Radio Wnet.
I w Radio Dwóch Stolic, w Radio Wnet, w popołudniu Wnet, przy telefonie Marek Pyza, dziennikarz tygodnika sieci i portalu W Polityce, autor, kolejny państwa tekst, czyli pana redaktora i Marcina Wikło na okładce, ujawniamy mroczną tajemnicę polskiej polityki. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
No to jaką tę mroczną tajemnicę państwo ujawnili w tym numerze sieci tygodnika?
Zachęcam do lektury, bo to rzeczywiście jest ciekawa historia, o której na mieście trochę się mówiło, ale nie było wiadomo, o kogo dokładnie chodzi, jak to wszystko jest ze sobą powiązane. No i opisaliśmy jak sok z buraka, czyli najbardziej hejterski profil na polskim Facebooku zajmujący się polityką, a właściwie zwalczaniem jednego konkretnego obozu politycznego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, jak jest powiązany z Platformą Obywatelską, a okazuje się, że twórca soku z buraka jest po prostu etatowym pracownikiem Platformy od lutego 2018 roku. Jest zatrudniony w partii. Dodatkowo od kwietnia tego roku jest zatrudniony w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy w Biurze Marketingu. Dodatkowo jest współpracownikiem Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i dodatkowo wykonywał też różne zlecenia przy okazji kampanii wyborczych na rzecz Komitetu Wyborczego.
A możemy powiedzieć, co to jest za dżentelmen, jak ma na imię, jakie ma nazwiska?
Mariusz Kozak-Zagozda się nazywa, jest PR-owcem z dużym doświadczeniem. Pracował w dużych firmach, między innymi w firmie LPP, właścicielu marek Reserved czy Krop. Robił duże kampanie reklamowe dla największych podmiotów działających na polskim rynku. A od jakiegoś czasu dodatkowo jest zaangażowany we wspieranie Platformy Obywatelskiej, no i w pracę na rzecz tej partii, skoro jest tam na stałe zatrudniony.
A to jest pewne, że pan Mariusz założył i że redagował albo redaguje cały czas ten rzeczywiście dość obrzydliwy i taki rynsztokowy profil na Facebooku, czyli ten sok z buraka, bo zdaje się, że on sam się wypierał, przynajmniej na początku.
On się wypierał tego w rozmowie z nami, gdy zadzwoniliśmy do niego po raz drugi. Najpierw urządziliśmy małą prowokację dziennikarską, żeby sprawdzić, czy zechce powspółpracować z kandydatem Platformy w tych wyborach na Podkarpaciu i jakoś mu pomóc w internecie. Natomiast gdy zadzwoniliśmy już oficjalnie jako dziennikarze piszący artykuł, żeby z nim porozmawiać, jako z twórcą soku z buraka, stwierdził, że mamy jakieś złe informacje, że on soku z buraka nie zakładał. No to jest coś kompletnie odwrotnego niż to, co zeznał w śledztwie, które się toczy w sprawie soku z buraka w Warszawie, gdy zeznawał na policji, przyznał, że założył tę stronę w roku 2014, tyle, że się jej pozbył w 2017. I tutaj takie małe zastrzeżenie, bo on tam opowiadał o stronie internetowej, zwykłej stronie www.sokzburaka.pl. Rzeczywiście taką domenę wykupił, wiemy dokładnie którego dnia i wiemy nawet, gdzie się znajdował wówczas pan Mariusz, kiedy wykupował tę domenę. Natomiast w 2017 roku odsprzedał ją człowiekowi, który dziś przyznaje się do tego, że profil soku z buraka prowadzi. Tyle, że numer telefonu, którego używa pan Mariusz Kozak-Zagozda, jest zarejestrowany na spółkę tego człowieka, który się do soku z buraka przyznaje. A oficjalnie twierdzi, że już nie ma nic wspólnego ani z tą tą firmą, ani z tym profilem. Dodatkowo kody do logowania się na profilu, przynajmniej twitterowym, Soku z Buraka, ma właśnie pan Mariusz Kozak-Zagozda, ponieważ do tego profilu jest przypisany numer telefonu, którego on używa, który odebrał, gdy do niego dzwoniliśmy, a także jego adres mailowy, więc trudno wierzyć, żeby był to tylko zbieg okoliczności i nie miał już z tym profilem kompletnie nic wspólnego. Jest to po prostu nieprawda. No, ale to co najbardziej...
pytanie, co jest dalej, bo mamy jednego PR-owca, który pracuje dla klubu, pracuje w ratuszu, ale czy być może politycy, którzy tak bardzo dbają o czystość mowy, jak pani marszałek Kidawa-Błońska albo piewca miłości w polityce Grzegorz Schety, na prostu nie wiedzieli, czym się zajmują pracownicy ich biura parlamentarnego. Rafał Trzaskowski, który tak dużo mówił o szczuciu w internecie, jak to bardzo jest temu przeciwny, może nie ma pojęcia, kogo zatrudnia w ratuszu, to w końcu duży pracodawca w Warszawie.
Jeśli uznalibyśmy, że można przekroczyć wszelkie granice naiwności, to tak, moglibyśmy tak zakładać. Natomiast no, mówmy poważnie może, tak? I jeśli mówimy poważnie, to politycy Platformy Obywatelskiej, wierchuszka Platformy, ludzie ze sztabu Platformy znają się z tym człowiekiem i z nim współpracują. A poza tym, nawet zakładając, że by tak było, to dlaczego dziś, kiedy jest taka burza w tej sprawie, nie wyjdzie żaden z ważnych polityków Platformy i nie powie, tak owszem, współpracujemy z tym panem, ale on nie ma nic wspólnego z Sokiem z Buraka, proszę nas o to nie oskarżać. Albo dlaczego nie wyjdą i nie powiedzą, że to, co napisał tygodnik sieci, to są bzdury i my tego pana nie zatrudniamy. Proszę zwrócić uwagę, że nikt dzisiaj nic takiego nie powiedział. Padło jedno krótkie pytanie na konferencji prasowej do posłów Witczaka, Tomczyka i Urbaniaka i poseł Witczak, skarbnik Platformy, powiedział tylko, że nie zapoznał się z tym tekstem, nie zna tej sprawy, więc trudno mu ją komentować. Gdy rozmawialiśmy z panem posłem Witczakiem w ubiegłym tygodniu, najpierw chcieliśmy go zapytać o opinię na temat Soku z Buraka, co on sądzi w ogóle o działalności tego profilu, to stwierdził, że nic nie sądzi, ponieważ nigdy nie słyszał o takim profilu. To się oczywiście kłóci z aktywnością pana posła na Facebooku, ponieważ...
Bo zdaje się, że obserwuje chyba nawet ten profil pan
poseł. Oczywiście, że tak, dokładnie tak samo było z posłem Neumannem, też się wypierał jakiejkolwiek wiedzy o Soku z Buraka, a też go obserwuje. Więc jest to profil doskonale znany, promowany przez Platformę Obywatelską, przez jej polityków. No a dziś ktoś ich po prostu złapał za rękę i pokazał, że to pieniądze Platformy, a zatem pieniądze nas wszystkich z subwencji, które z publicznych pieniędzy dostaje Platforma Obywatelska, szły na Sok z Buraka.
Ale to już... Można powiedzieć, że i po tej aferze z Inowrocławia, z rodziną Brejzów i z teraz z aferą Soku z Buraka, można powiedzieć, że Platforma to jest partia, która masowo finansuje, inspiruje i kieruje hejtem w sieci?
Oczywiście trzeba by się dwa razy zastanowić nad wypowiedzeniem tak skonstruowanego zdania, ponieważ polskie sądy potrafią zaskakiwać, więc chciałbym to zdanie zobaczyć napisane, żeby się pod nim ewentualnie podpisać. Różne rzeczy widziałem już w sądach osobiście. Natomiast tak, Platforma Obywatelska zdecydowanie jest partią, która promuje, która sprzyja mowie nienawiści w internecie, zakładając, że taki termin jest adekwatny, ma bardzo, bardzo silne związki z najbardziej hejterskim profilem w polskich mediach społecznościowych. On ma dziś ponad 800 tysięcy obserwujących, więc jest to naprawdę potężne narzędzie w walce politycznej i jest mocno wykorzystywane w każdej kampanii wyborczej, również w tej, która trwa.
To na koniec i proszę o krótką odpowiedź. Jaka jest ta kampania wyborcza do tej pory?
Przez chwilę była merytoryczna. Przez dużą część to jest próba szukania haków na przeciwników politycznych, ale myślę, że dla Polaków najważniejsze są konkretne obietnice i tu obóz rządzący jest kilka długości przed opozycją i myślę, że to będzie miało decydujące znaczenie 13 października przy urnach.
Powiedział Marek Pyza, dziennikarz tygodnika sieci i współautor okładkowego tekstu w aktualnym numerze Ujawniamy mroczną tajemnicę polskiej polityki. Dziękuję bardzo panie redaktorze za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.
Mamy godzinę 16:20 na zegarach, to pora na kawałek muzyki. Rage Against the Machine, Know Your Enemy, z tej kultowej płyty, gdzie były same hity, co utwór to hit, a A teraz jeden z tych rzeczywiście niesamowitej piosenki. Rzeczywiście trudno mi powiedzieć słowami, jak to jest dobra płyta, bo mija już ponad 20 lat od jej wydania, a przez 20 lat żadna z piosenek z utworu w tym albumie Rage'ów nie straciła na aktualności. To jest cały czas muzycznie praca na najwyższym poziomie. Wspólnie z Filipem Frąckowiakiem, radnym miasta stołecznego Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości, ustaliliśmy, że ten album Rage'ów o tym samym tytule jak nazwa zespołu liczy sobie ponad 25 lat.
Muzycznie świetny, treściowo lewacko zastraszający.
To prawda, że to pogląd na takie czysto komunistyczne teksty i czysto komunistyczne poglądy w środku lewiatana kapitalizmu, więc może to jest, ma swój urok.
No, także ze względu na nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, nawet bym zwrócił na to uwagę, mając na uwadze to, co na końcu śpiewał Zach de la Roche.
Tak, wszystko to są amerykański sen, no a to wszystko to hipokryzja, zakłamanie, etc., etc.
No my wciąż wierzymy w ten sen. On dla nas nie jest snem, tylko marzeniem. Nawet bym powiedział American Dream właśnie w tym znaczeniu, że i sen, i marzenie.
Być może gdyby skład Rage'ów mieszkał nad Wisłą w latach 80., to śpiewałby zupełnie inne teksty i zupełnie inny miałby, miałby obszar na to, co jest złe, a co jest dobre. Bo czasami tak jest, że to historia i własne przeżycia kształtują potem to, co się śpiewa, żeby już nie cytować pewnego ideologa lewicowego. No dobrze, za to odejdźmy od muzyki do rzeczywistości. Dzisiejsza okładka tygodnika Sieci. Ujawniamy mroczną tajemnicę polskiej polityki, czyli o portalu Sok z Buraka i o powiązaniach tego portalu z Platformą, między innymi z warszawskim ratuszem, bo się okazuje, że założyciel tego portalu, pan, którego imienia i nazwiska nie pomnę teraz, ale zaraz sobie przypomnę, pracuje pan Mariusz Kozak za Gorza, pracuje w ratuszu warszawskim.
No więc to wygląda na dopiero wierzchołek góry lodowej, zarówno Warszawa, jak i Inowrocław, czyli ratusz pana Brejzy. I nie zdziwi mnie, jeśli się okaże, że Platforma zamontowała takie farmy troli w tych wszystkich samorządach, których chciała wesprzeć swoją organizację oraz inne też związane z Platformą Obywatelską podmioty, atakując oczywiście absolutnie poniżej pasa, wbrew wszelkim normom demokracji, polityki, swoich przeciwników politycznych.
Teraz to zrobią radni Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Warszawy. Co będziecie państwo żądać? Wyjaśnienia, zwolnienia tego człowieka z ratusza?
Przede wszystkim żądamy informacji na temat tego, czy te prace były wykonywane z pieniędzy podatników, a to znaczy, czy ten pan wykonywał je w godzinach pracy, za biurkiem w ratuszu lub z komputera służbowego.
Tak, jeśli by
to się okazało, że to jest...
To już jest złożone w ratuszu,
że to jest prawda.
Bo jako radni wy macie taką moc, taką władzę, żeby zażądać od prezydenta Warszawy, żeby ujawnił, czy ten konkretny osobnik robił to, a to w urzędzie?
Możemy zwrócić się w interpelacji, z interpelacją, możemy zwrócić się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej. Tak, możemy zwrócić się z prośbą o taką informację. Prezydent powinien nam jej udzielić, ale unika odpowiedzi na trudne pytania. To miało miejsce między innymi w sprawie czajki, kolektorów, spalarni i wielu, wielu innych rzeczy. Taką samą zresztą kulturę współpracy z opozycją w mieście miała pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, ale Rafał Trzaskowski przekracza już wszystkie normy.
To czekamy, może się dowiemy, czym się zajmuje pan Mariusz Kozak Zagozda, ekspert, PR-owiec i hejter, zdaje się hejter.
Na pewno nie może pan prezydent odmówić odpowiedzi na pytanie, jakie są kompetencje i zakres obowiązków tego pana w ramach prac w ratuszu.
Też może hejtował po godzinach, jeżeli no, to jest
może
prawda.
Być może ma wpisany hejt polityczny w zakresie obowiązków.
Na to czekamy, ale jest sprawa być może dla Warszawiaków bardziej istotna, czyli kwestia Czajki. To pan radny jako pierwszy ujawnił i opublikował kwestię, że Czajka, że problemy z oczyszczalnią ścieków to nie tylko kolektor przesyłający nieczystości z lewej na prawą stronę Wisły, ale także niedziałająca od prawie roku spalarnia osadów.
Rzeczywiście spalarnia osadów nie działa od grudnia. To jest z ekologicznego punktu widzenia jeszcze poważniejsza sprawa niż wypuszczenie ścieków do Wisły. W tym znaczeniu, że w tym osadzie to jest wszystko to, co spadło ze ścieków na dno.
Wszystko co najgorsze.
Wszystko co najgorsze. Bakterie, pasożyty, metale ciężkie. No i teraz to gdzieś jest wywożone. To może być utylizowane tylko i wyłącznie poprzez spalanie w temperaturze około 1700 stopni lub więcej, a takich spalarni w okolicach Warszawy i na Mazowszu nie ma. W związku z tym zwróciłem się do prezydenta Trzaskowskiego z wnioskiem o stworzenie raportu oraz przekazanie na zasadzie dostępu do informacji publicznej kopii umów z firmami, które wywożą, utylizują, po to, aby wiedzieć, w jakich warunkach ten osad jest wywożony, ściekowy i gdzie utylizowany. On nawet...
Okazało się, że gdzieś w Kujawsko-Pomorskim, na Kujawach są wyrobiska, gdzie się zasypuje ten najgorszy, przepraszam za kolokwializm, syf z Warszawy.
No, okazuje się, to znaczy informacje, one są jeszcze niepotwierdzone, są o trzech miejscach. Drugie to są Mazury, a trzecie to są podwarszawskie okolice na wschodzie, okolice Rembertowa.
Te wszystkie trzy miejsca i pytanie, czy to było legalnie, czy nielegalnie, bo być może jest tak, że są umowy, są dostawcy i to wszystko jest ewidencjonowane według i to wszystko wiedzy, jest lege artis.
Według mojej wiedzy nie ma czegoś takiego jak legalne składowanie, czy też odkładanie tego w ziemi, gdzieś zasypywanie. To musi być w jakiś sposób utylizowane. Są czasem wykorzystywane, taki nawóz jest taki osad jest wykorzystywany jako nawóz, ale tylko i wyłącznie na polach przemysłowych, gdzie na przykład hoduje się trzcinę jako paliwo do spalania. Natomiast
bo
absolutnie
tam są metale ciężkie, więc taki nawóz to no,
absolutnie
czyni
nie może być.
Ani dla zwierząt, ani dla ludzi.
Ani dla zwierząt, ani dla ludzi.
No i pytanie teraz, jeżeli ratusz wie, że wywożenie tego osadu i składowanie go gdziekolwiek jest z góry nielegalne, to kto to robił, kto to kontrolował, kto za to odpowiada?
Więc nie może pan prezydent Trzaskowski powiedzieć, że myśmy tylko płacili firmie, a oni to robili nielegalnie. Tutaj się nakłada jeszcze inna sprawa. Znamy z zeszłego roku sprawy palących się składowisk śmieci. Wiemy, że ten biznes śmieciowy, on często działa poza ramami prawa i obawiam się, że właśnie ta kwestia osadu również mogła wyjść poza ramy prawa w Polsce. Oczywiście w takim wypadku pan Trzaskowski powiedziałby, że on o tym nie wiedział i że nie ma z tym nic wspólnego, ale nie da się już uciec od tej odpowiedzialności. Rafał Trzaskowski jest...
Awaria miała miejsce w grudniu, czyli już pan Trzaskowski był prezydentem.
Był prezydentem. Pierwszym jego przewinieniem jest to, że nie poinformował o tym radnych i mieszkańców. Ale widzimy także, że zarządzanie kryzysowe w ogóle nie zadziałało w przypadku awarii kolektorów i tego wypuszczenia ścieków do Wisły. Proszę sobie wyobrazić, że nie zebrała się w tej sprawie ani razu Komisja Bezpieczeństwa Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
Kolektory połóżmy na bok. Te osady, one wyjeżdżają z Czajki. Jadą do jakiegoś miejsca, jednego pod Warszawą, drugiego na Kujawach, trzeciego na Warmii i Mazurach, są tam wsypywane do jakichś dołów i tam sobie leżą. I to wszystko jest nielegalne.
To wszystko jest nielegalne. Jeżeli tak jest rzeczywiście, to wody gruntowe mogą przejąć to, co jest w tym szlamie i następnie przenieść
do rzek. To na pewno o tym
wiedział.
Dyrekcja Czajki, dyrekcja Miejskiego Zarządu Wodociągów i Kanalizacji. Kto musiał wiedzieć?
Bez wątpienia wiedział o tym cały zarząd Czajki. Bez wątpienia wiedział o tym prezydent. Nie mógł tego nie wiedzieć. Nie mógł tego nie wiedzieć.
A mamy taką informację, no i
oczywiście
dokument,
MPW, oczywiście MPWiK. Mamy dokument w postaci raportu z działania Czajki. On jest dostępny w internecie z 2018 roku. No oczywiście w superlatywach jest opisana działalność zarządu. Co ciekawe, do zarządu pod koniec roku 2018 wszedł człowiek, który był odpowiedzialny za budowę Czajki do 2012 roku w MPWiK. I to wygląda na to, jakby w tej chwili, będąc w zarządzie, miał no, schować pod dywan niekompetencje dotychczasowe zarządu.
Pytanie, co grozi Rafałowi Trzaskowskiemu, jeżeli on o tym wiedział. Jest dokument, który pokazuje, że wiedział, że nieczystości, że te osady z Czajki są wywożone z Warszawy wbrew prawu.
Po pierwsze, jeżeli byłby taki dokument, który stawiałby sprawę jasno, że było to wbrew prawu,
to jest kryminał.
No to jest kryminał, tak. Natomiast potrzebny jest tam jakikolwiek dokument o tym i też w tej sprawie apelowałem do Rafała Trzaskowskiego, żeby pokazał w tym raporcie z działania spalarni dokumenty mówiące o tym, gdzie były problemy i dlaczego nie działa spalarnia. Wtedy byśmy wiedzieli, że prezydent Trzaskowski albo miał pełną świadomość i jest odpowiedzialny za to, albo nie. I tylko politycznie wtedy, bo moim zdaniem Rafał Trzaskowski jest w pełni odpowiedzialny politycznie za to, co się wydarzyło w Warszawie.
Myśli pan, że jeszcze z oczyszczalnią Czajka czekają nas kolejne niespodzianki, kolejne afery? Z kolejnymi segmentami przeróbki ścieków?
Jestem pewien, że Czajka nie jest jedynym problemem miasta stołecznego Warszawy na taką skalę. My ich po prostu nie znamy. I teraz wiemy, dlaczego informacje prezydenta na temat działalności różnych etapów, płaszczyzn działania miasta są takie krótkie i zwięzłe. No, informacja na temat awarii Czajki, jej przedstawienie zajęło wiceprezydentowi, bo prezydent nigdy nie przychodzi, 5 minut.
Powiedział Filip Frąckowiak, radny miasta stołecznego Warszawa z Prawa i Sprawiedliwości. To na koniec jeszcze jeden temat, repatrianci, bo miał być duży program, miała być intensyfikacja działań. Zaczęliśmy od tego marzenia, snu amerykańskiego. Dla wielu repatriantów jest swoisty sen Polski, żeby wrócić do ojczyzny z Kazachstanu czy z odległych guberni rosyjskich.
My musimy im w tym pomóc. Jesteśmy wzajemnie sobie potrzebni, zarówno powinni wrócić ci, którzy zostali wywiezieni, ci, którzy żyją jeszcze oczywiście przez Sowietów, jak i ich dzieci. To nie jest wina ich potomków, że te trzy pokolenia nie mogły w Polsce dorastać.
Okay, bo o tym się dużo mówi, efekty są takie sobie w tej kadencji, być może oni nie chcą, być może my nie mamy możliwości, gdzie jest problem.
Rzeczywiście musimy dotrzeć do tych wszystkich osób, one mieszkają na ogromnych przestrzeniach, polskich urzędów, konsulatów jest tam. Tam, jak wiadomo, niewiele, taki najważniejszy akurat, jeśli chodzi o Rosję w tamtym regionie, to Irkuck, konsulat, ale więc musimy ich docierać z informacją i przekonywać, bo to jest wola tamtych osób oczywiście.
Pan radny na wyrywki zna liczby, wie, ile udało się osób przywieźć do ojczyzny z powrotem, a ile jeszcze Polaków mieszka w Kazachstanie, we wschodniej Rosji?
To jest według informacji, które miałem, kilkadziesiąt rodzin.
Które przyjechały.
Czyli wiemy, że na pewno potrzeba jest większa.
A mieszka tam Polaków ile? To są dziesiątki, setki tysięcy?
No w sumie wszystkie wywózki, gdyby je zliczyć, w XX wieku, to jest około 400 tysięcy ludzi.
Część z nich pewnie już nie żyje, część z potomków tych rodzin już się zrusyfikowała albo wtopiła w miejscową
społeczność. Oczywiście, że tak, dlatego jest to tak skomplikowany proces i dlatego on nie jest do powiem kolokwialnie, do załatwienia w kilka miesięcy, ale naszym obowiązkiem jako państwa, i to się dzieje,
ale za wolno. Gdzie jest problem? Jest problem w dotarciu z informacją, że można, czy ta możliwość jest zbyt słaba, że nie ma mieszkania albo nie ma...
W namówieniu tych osób, żeby wróciły, oni też muszą mieć przecież, oni muszą mieć pewność, co jest, to czeka ich tutaj na miejscu.
A co ich czeka? Czy mają mieszkanie zagwarantowane,
tak,
czy mają pracę?
Jest program dla tych osób wprowadzający do życia zawodowego. Jest program dla młodzieży wprowadzający i dla dzieci do polskiej edukacji. To nie jest łatwy proces, ale jak powiedziałem, my jesteśmy z jednej strony im to winni, to nie jest ich wina, że oni się tam znaleźli, ani wina tych dzieci, że tam dorastały, i wzajemnie siebie potrzebujemy, tak bym powiedział.
I trzeba z tą informacją docierać, być może intensywniej niż do tej pory. O to być może będzie zabiegał w polskim parlamencie.
Zabiegał.
Tak czy inaczej, Filip Frąckowiak, 15 na warszawskiej liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
16:41, to skoro zagrałem piosenkę sprzed 25 lat, czyli z mojego wczesnego dzieciństwa, to jeszcze jeden taki utwór przyszedł mi do głowy, a to przez aurę, bo zrobiło się przez chwilę rzeczywiście zimno, gdzieś tak piątek nad ranem, czy sobota nad ranem, to były takie chłodne momenty końcówki lata i przypomniały mi się obozy, gdzie się jeździło na nartach albo na desce, czyli snowboardzie, a ze snowboardem kojarzy mi się bardzo mocno i bardzo silnie jedna piosenka, Guano Apes, Lord of the Boards, to też piosenka, która ma swoje prawie 20 lat. Posłuchaj. Ja państwu obiecałem o godzinie 16, że na chwilę wyjdziemy z polonocentryzmu i przeniesiemy się do kraju, który też czekają wybory. I tak się teraz stanie w studiu profesor Paweł Skibiński, historyk, Uniwersytet Warszawski, zajmujący się Hiszpanią. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
10 listopada, to już wiemy, że będą kolejne wybory w Hiszpanii. Mówię kolejne, bo dopiero co mieliśmy jedne za sobą. 28 kwietnia Hiszpanie wybrali obecny skład parlamentu. No i wygrali socjaliści, ale nie udało się socjalistom z Pedro Sanchezem na czele utworzyć rządu. I teraz kolejne wybory. W jaki jest punkt obecny hiszpańskiej sceny politycznej, co się właściwie dzieje w tym tak odległym geograficznie od nas kraju?
To jest dość skomplikowane, dlatego że z jednej strony obserwujemy w dłuższej perspektywie taki przedłużający się kryzys starych formacji politycznych, to znaczy mam na myśli przede wszystkim PSOE, czyli Partię Socjalistyczną Sancheza, i z drugiej strony PP, czyli Partię Ludową, która no, straciła władzę na rzecz Sancheza po takim gigantycznym kryzysie korupcyjnym. No ale tutaj pojawia się pewien problem, to znaczy, że te partie mają duże trudności ze stworzeniem jakichkolwiek koalicji. Są nowe siły polityczne, stosunkowo nowe, bo jest, powiedzmy, od kilku lat funkcjonujące w rodzaju no, takiej skrajnie lewicowej partii Podemos. Z drugiej strony taka bardzo liberalna partia Ciudadans, ona wydaje się tutaj akurat stosunkowo najstabilniejszym tym elementem tej układanki politycznej. No i wreszcie pojawiła się w zeszłym roku znikąd niejako po tym kryzysie Partii Ludowej partia Vox, która w Polsce no, to po pierwsze jest jakimś rodzajem sojusznika PiSu na
dlatego stała się znana tylko.
Znana w Polsce, ale trzeba powiedzieć, że to jest partia, która środowiskowo ma łączyć jakby część elektoratu PP z no, elektoratem takiej twardej prawicy, kłopot, która nigdy nie miała swojej, znaczy od dłuższego czasu nie miała swojej reprezentacji.
Mówi się, że to jest jedyna na hiszpańskiej scenie politycznej partia, która się przyznaje niejako do Franco, która nie dezawuje całkowicie tego, co się stało za reżimem.
Tak, to prawda. To jest jeden z tych elementów, który ją wyróżnia. Drugi jest, powiedzmy, no bardzo silny taki nacisk skierowany przeciwko separatystom, tak, zwłaszcza separatystom katalońskim. A trzeci to jest dopuszczenie do agendy, bo to trzeba tak to chyba nazwać, postulatów katolickich. Dopuszczenie do agendy to nie znaczy opowiedzenie się na przykład za życiem nienarodzonych, bo tutaj Vox jednak bardzo starannie selekcjonuje swoje komunikaty, natomiast przynajmniej porusza zagadnienia charakterystyczne dla elektoratu katolickiego. No, pod tym względem rzeczywiście to jest nowa jakość. Kłopot polega na tym, że ta partia zdaje się, że słabnie. To znaczy ona słabnie przede wszystkim dlatego, że no, jakby to powiedzieć, zmusiła do pewnego skrętu w prawo partię ludową. No i zdaje się, że dla przeciętnego wyborcy prawicy hiszpańskiej to ta partia ludowa, Partido Popular, jest mimo wszystkich kryzysów korupcyjnych bardziej wiarygodna niż no, taki zlepek rozmaitych środowisk, który dostał się do parlamentu pod nazwą Vox.
Zresztą przez kilka ostatnich kadencji to partia ludowa rządziła Hiszpanią do czasu skandalu, który obalił rząd Mariano Rajoy.
To prawda, to znaczy rządził Mariano Rajoy jako lider tej partii, czyli taki człowiek, który prezentował no, charakterystyczną dla całej zachodnioeuropejskiej centroprawicy taką bezideowość w gruncie rzeczy i bezpłciowość, a właściwie stopniowe uleganie agendzie lewicowej.
Bo no po zapaterze chyba niczego nie zmienili w sferze obyczajowej ludowcy, czyli chadecja było.
Nie, no nie, ale pamiętajmy o tym, że oni byli inicjatorami właściwie, no na przykład inicjatorami małżeństw homoseksualnych byli ludowcy, tylko na poziomie regionalnym. Zapatero to rozciągnął na całość kraju. I kilka podobnych eksperymentów, że tak powiem, socjalnych ludowcy spokojnie czynią. Jeśli chodzi o problem, powiedzmy, na przykład postulatów LGBT, no to w przypadku Hiszpanii to właściwie wszystkie partie są, oprócz może Voxu właśnie, są absolutnie otwarte na postulaty mniejszości seksualnych. A partia ludowa no, jest znana z istnienia takiej sporego środowiska homoseksualistów, polityków tej partii. To wydaje się, że dobrze pokazuje, że sytuacja jest dość labilna, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że teraz te ostatnie miesiące to jest raczej pokazywanie, znaczy uśmiechy PP do, raczej w stronę właśnie elektoratu katolickiego prawicowego.
A to jest tak, że taki brak rozdźwięku, czy brak różnic w sferze ideowej wśród polityków, to jest odwzorowanie sympatii samych Hiszpanów, czy to jest jakaś zmowa elit, czy pewien konsensus?
Myślę, że jedno i drugie, to znaczy, że rzeczywiście Hiszpania jest krajem o znacznym przesunięciu tego środka ciężkości na lewo, ale z drugiej strony, to zresztą ma dwa ciekawe aspekty w tej chwili, to znaczy mamy tą partię centrum, taką obrotową partię Ciudadanos, która jest obywatele, ona, czy Ciudadanos, bo to teoretycznie jest, wywodzi się z Katalonii, ale jest partią w tej chwili ogólnohiszpańską. To jest dość stabilna partia, ona najprawdopodobniej będzie, umocnić swoją pozycję w parlamencie także w tych listopadowych wyborach. Tylko, że to jest partia, która z punktu widzenia gospodarczego jest partią stosunkowo liberalną, natomiast jest również skrajnie liberalną partią, jeśli chodzi o sprawy obyczajowe. Jest wybitnie antykatolicka, jest jednocześnie, powiedziałbym, bardzo zaktywizowana, jeśli chodzi o promocję tej agendy mniejszości seksualnej. Co ciekawe, z dystansem ze strony samych przedstawicieli tej mniejszości, które uważają ją za nadmiernie prawicową, tak powiedzmy. W związku z tym ten produkt takiego liberalizmu ekonomicznego w połączeniu z skrajnym liberalizmem obyczajowym jest dla Hiszpanii dość charakterystyczny. To jest chyba taki symbol tego, w jakim stanie znajduje się ten kraj. To znaczy, że tam prawica no właśnie głównie jednak konfrontuje się z lewicą wokół dwóch zagadnień, to znaczy kwestii dopuszczalności tych postulatów separatystycznych i z drugiej strony kwestii ekonomicznych.
Mamy informację z dzisiaj, że zatrzymano kolejnych kilku, zdaje się, 8, o ile dobrze podają polskie media, dziewięciu działaczy katalońskich. Ten ruch po tym referendum już wygasa, czy to jest cały czas taka namiętność, która rozpala debatę publiczną?
Podział jest trwały, natomiast trzeba powiedzieć, że strona nacjonalistyczna straciła impet, to znaczy w porównaniu z tym, co się działo po części, moim zdaniem, dlatego, że nastąpiła bardzo ostra kontrakcja reszty Hiszpanii, to znaczy Katalończycy, owszem, prawdopodobnie, jeśli chodzi o sam region, tam zwolenników wydzielenia wyzwolenia się jest prawdopodobnie więcej. Kłopot polega na tym, że poza tym regionem nie ma tych zwolenników i to jest, to świadczy o tym, jak i po raz pierwszy zresztą w zeszłym roku, no, pękły pewne tabu, tak? To znaczy Vox złamał takie tabu nieobecności haseł prawicowych w polityce, choć nie wiem, czy jest w stanie je zrealizować, ale przynajmniej wprowadził te hasła do dyskusji publicznej. Z kolei masowe demonstracje zwolenników jedności kraju złamały taki dyskurs, że to bezdyskusyjnie separatyści mają takie moralne prawo domagania się swoich postulatów. Okazało się, że jest ta milcząca większość też ma moralne prawo domagać się tego, żeby separatyści nie narzucali swojej wizji, no nie tyle Hiszpanii, co porządku politycznego na Półwyspie Iberyjskim, bo oni są przecież antyhiszpańscy.
No ale jest jakaś partia poważna Podemos albo socjaliści, którzy mówią, ok, jesteśmy za tym, że jeżeli Katalończycy chcą się odłączyć i mają takie referendum, gdzie większość powie tak, chce być samodzielnym państwem, to my jako Madryt na to zezwolimy.
To znaczy trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o zezwolenie na tą agendę separatystyczną, to jeśli chodzi o partie ogólnohiszpańskie, tylko Podemos, która w tej chwili zanika tak naprawdę. I to jest największa chyba zmiana, która być może czeka nas po listopadowym tym rozdaniu kart w Cortezach. No oni mogą rzeczywiście najwięcej stracić i być może nawet, jakby to powiedzieć, no może nie zostaną wchłonięci przez socjalistów, ale całkowicie zwasalizowani. Dlatego, że socjaliści po prostu bardzo mocno pozyskali głosujących do tej pory na Podemos, między innymi na tle tych postulatów separatystycznych. To znaczy elektorat socjalistyczny jest raczej, opowiada się za jednością kraju. I Sanchez to dość sprawnie wykorzystuje. Jest jeszcze trzecie tabu, które pękło, o którym pan już wspominał, panie redaktorze, to znaczy Franco. Wrócił Franco, to znaczy wrzucenie przez Sancheza sprawy wykopania, krótko mówiąc, z grobu generała Franco z Valle de los Caídos uaktywniło tą część opinii publicznej w Hiszpanii, która przez 20 parę lat była milcząca. To znaczy ci, którzy uważają, że jednak nie wszystko było złe za czasów generała Franco. No i to też jest pewne nowum. Szczerze mówiąc, te tabu pękły, natomiast oczywiście struktura polityczna wydaje się wracać do pewnej normy.
Właśnie to ustaliliśmy na naszej krótkiej rozmowie przed wejściem na antenę, że przykład Hiszpanii pokazuje, że te wielkie, stare partie mają dość mocy, dość mądrości takiej instytucjonalnej, żeby przetrwać kryzys sceny politycznej i zwasalizować, albo zmarginalizować, albo wypchnąć ze sceny politycznej te nowe twory jak Podemos czy jak Vox.
To znaczy nie wiem, czy tak się stanie, ale ta tendencja, po to między innymi są te nowe wybory, żeby spróbować wzmocnić te stare formacje, bo one sobie policzyły, że mogą na tym zyskać. To jest związane z istnieniem bardzo silnych struktur biurokracji partyjnych, które kontrolują znaczne części zamówień publicznych, przestrzeni instytucjonalnej. To jest coś, co sprawia, że te nowe formacje, które no, bazowały przede wszystkim na takim niezadowoleniu społecznym, ale nie były w stanie się tak zinstytucjonalizować, okopać. No, są troszkę bezradne w tej sytuacji. No, druga sprawa jest taka, że no, niestety trzeba powiedzieć, że przesunięcie to na dla Podemos, co fatalnie działa fakt, że to, na czym oni wygrywali, to znaczy stworzenie takiej lewackiej agendy, lewackiej listy postulatów, no, stało się dla znacznej części sceny politycznej akceptowalne, to znaczy Ciudadanos, PSOE, czyli socjaliści, no, oni wszyscy mówią właściwie mniej więcej to samo, co ci młodsi politycy Podemos, tak?
Chociaż Podemos przez chwilę była ruchem bardzo ciekawym dla Europy. Mówiono więc, że to jest ta nowa polityka, która wyrasta z kryzysu ekonomicznego, no gospodarczego, tak, jest... i że to zmieni nie tylko hiszpańską, ale i europejską scenę polityczną.
No tak, bo to jest charakterystyczna dla zachodniej Europy partia hipokrytów. To znaczy, to są ludzie doskonale sytuowani, którzy twierdzą, że są społeczną lewicą. Są wrażliwi społecznie rzekomo, tymczasem głównie ich hasła są nakierowane na taką jeszcze głębszą rewolucję kulturową.
Ale tak rozumiem, odpowiednik Polskiej Partii Razem.
To czy ja bym powiedział, że raczej wiosny. No coś skrzyżowanie Zandberga z Biedroniem. No mniej więcej tak to... Iglesias jest no, takim cynicznym graczem prezentującym się tak jak celebryci telewizyjni, a to jest lider Podemos, tak? No i on jest przecież profesorem nauk politycznych, także wydaje mi się, że kreuje się tak zgodnie z obowiązującymi tendencjami, ale tam wiele za tym nie stoi.
I modą polityczną. To na koniec jeszcze pana profesora Paweł Skibiński, historyk UW w naszym studium, Uniwersytet Warszawski. Rzecz jasna. Czym to się może skończyć? Czego możemy się spodziewać w hiszpańskiej polityce po 10 listopada, czyli po kolejnych wyborach?
Myślę, że możemy się spodziewać jednego z dwóch scenariuszy. Albo Sanchez umocni się na tyle, że jest w stanie przy pomocy niektórych przynajmniej formacji mniejszościowych, katalońskich, być może części Podemos, stworzyć jakąś w miarę stabilną większość lewicową, albo w wypadku, gdyby PP umocniło się i wraz z Ciudadanos mogło stworzyć większość, no wtedy możemy się spodziewać zmiany i powrotu jakiegoś polityka...
Zmiany, powiedział pan profesor, zmiany. Myśmy ustalili, że światopoglądowo żadnej zmiany nie będzie.
Nie, no ale środowiskowo będzie, tak? To znaczy, że rzeczywiście mamy do czynienia, no, z punktu widzenia zarówno Europy, powiedziałbym, w zależności międzynarodowych, jak i z punktu widzenia polityki rozumianej jako gra personaliów, no to oczywiście ta zmiana może być, tak?
Politycznie kto zyska na powrocie Chadeków czy Partii Ludowej do władzy?
To oni sami, to przede wszystkim, no prawdopodobnie zyskają też, paradoksalnie zyskają też jakoś Amerykanie, dlatego że to Partia Ludowa jest no, życzliwsza więziom euroatlantyckim, a Partia Socjalistyczna jest zdecydowanie tradycyjnie nakierowana na współpracę z, głównie z Niemcami, no z Francją.
To jeszcze jeden element, o którym zapomniałem zapytać, jest tych wyróżników, to jest gospodarka, bo tu chyba rzeczywiście jest jakaś realna różnica między partiami, głównymi partiami w Hiszpanii.
To znaczy... Tak, wydaje się, że jest, powiedziałbym tak, że partia Sancheza to jest partia raczej no, takiego jeszcze głębszego interwencjonizmu państwowego. Partia Ludowa jest stosunkowo w tej chwili, zwłaszcza w tej formie, która teraz obowiązuje, no, która nawiązuje do tradycji właśnie nie Rajoya, tylko raczej Aznara, czyli poprzedniego lidera Partii Ludowej, no, człowieka o nieco bardziej prawicowych poglądach, chociaż już wtedy mówiono o tym, że to jest raczej centrysta, no ale powiedzmy. To jest partia zdecydowanie bardziej nastawiona na deregulację rynku. Natomiast mówiąc między nami, no przecież obie te partie finansowane są przez przede wszystkim poważne, duże korporacje, które, no jakby to powiedzieć, widocznie się aż tak bardzo nie boją ani jednego, ani drugiego rozwiązania.
Które zawsze mają obstawione wszystkie wyjścia i cokolwiek by się nie stało, będą na wierzchu. Profesor Paweł Skibiński, historyk, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam godzinę 17:03 na zegarach. To może zanim Częstochowa, to jeszcze niech zagra z piosenką Żywy, a potem wrócimy już do polskiej polityki, bo czeka pewnie w naszym salniku profesor Antoni Dudek, więc zajmiemy się rozkładem na czynniki pierwsze naszej rodzimej sceny politycznej.